Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj odwiedzimy Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze w trzecim dniu strajku nauczycieli i w pierwszym dniu egzaminów, do którego przystąpili tegoroczni gimnazjaliści. Spotkamy się również z architektem Dariuszem Górnym.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Uczniowie z tak zwanych wygaszanych gimnazjów zdają egzaminy końcowe. W przyjęciu do szkoły średniej rywalizować będą z uczniami szkół podstawowych, którzy swoje egzaminy rozpoczną w przyszłym tygodniu. Te ważne w życiu dzieci wydarzenia toczą się wraz ze strajkiem nauczycieli. Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze odwiedziłam w trzecim dniu strajku.
Jesteśmy bardzo zasmuceni postawą rządu, że nie próbuje dogadać się.
Jolanta Bryńska, prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
Związek już cofnął się znowu, zaproponował już w 3 latach te podwyżki, żeby były i oczywiście w przyszłości możemy rozmawiać dalej o oświacie, ale najpierw musi być ten dialog. Nie może być tylko monolog z jednej strony. No i bardzo nam zależy, żeby rząd w końcu podjął z nami, bo my też jesteśmy bardzo za dziećmi. Szkoda nam, że tym bardziej ostatni rocznik gimnazjum musi w takich warunkach pisać egzamin.
W waszej szkole odbywa się dzisiaj egzamin?
Odbywa się dzisiaj egzamin, są komisje powołane i dzieci przystąpiły do egzaminu gimnazjalnego.
Myślę, że warto podkreślić fakt, że od wielu lat już zawód nauczyciela ulega pewnej degrengoladzie.
Tak, coraz bardziej nam przykro, że brak takich autorytetów, że jesteśmy lekceważeni, taka arogancja wiecznie, że my nic nie robimy, że tylko 18 pensum przy tablicy, a resztę to po prostu nic, wylegujemy się, a nikt nie pomyśli, że naprawdę bardzo dużo robimy poza i jeśli były te badania, które miały wyjaśnić, ile pracujemy tak naprawdę, to wyszło, że około 47 godzin.
Czy uczniowie rozumieją, na czym polega strajk?
Wydaje mi się, tak obserwując w telewizji, słuchając i mam znajomych też w różnych częściach kraju, to wydaje mi się, że teraz właśnie wyjątkowo i rodzice, i uczniowie, i inne grupy społeczne wyjątkowo nam sprzyjają. Wyjątkowo właśnie mamy takie miłe z ich strony wsparcie. I bardzo się z tego cieszymy, że są ludzie, którzy zaczynają rozumieć, jak wygląda praca nauczyciela. Może nie do końca jeszcze, bo nikt nas o to nie pyta tak dokładnie, żebyśmy wyjaśnili naprawdę krok po kroku, jak pracujemy poza tym 18 godzin, ale coraz większe mamy wsparcie, z tego się bardzo cieszymy.
Strajk jest bezterminowy.
Z godziny na godzinę słuchamy wiadomości. Cały czas mamy nadzieję, że rząd podejmie rzeczywiście negocjacje. Prezes naszego związku wystąpił, żeby mediator był, zaproponował pana Bodnara, ale strona rządowa też musi krok zrobić naprzód. Negocjacje na tym polegają.
W waszej szkole wszyscy nauczyciele strajkują? I czy to znaczy, są członkowie związku?
Nie, u nas strajkują członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, Solidarności i Niezrzeszeni, bardzo dużo niezrzeszonych. U nas 95% wyraziło poparcie dla strajku.
Na czym polega taki strajk?
W godzinach swojej pracy jesteśmy właśnie tutaj, tu nam przydzielił dyrektor, bo dyrektor wydziela takie miejsce. Jesteśmy w godzinach swojej pracy, podpisujemy się każdego dnia na liście. Żadnych czynności z umową pracy nie wykonujemy.
Bardzo często pyta się dyrektorów szkół, czy gdyby jakiś uczeń przyszedł, to czy może liczyć na opiekę? To jak to jest zorganizowane?
Tak, w naszej szkole dyrektor podkreślał, że zapewni opiekę, jeśli uczniowie się pojawią. Teraz właśnie trzeci dzień już strajku i dzieci nie przychodzą do szkoły, więc to też jest pewien rodzaj takiego wsparcia rodziców.
Co ostatecznie usatysfakcjonowałoby nauczycieli, żeby zakończyć strajk i wrócić do pracy?
Przede wszystkim głównym takim postulatem są te podwyżki, czyli płace, ponieważ nauczyciel, który wchodzi do zawodu, ma tak żenujące, że nie jest w stanie się utrzymać sam, a przecież my nauczyciele też mamy swoje rodziny, też mamy swoje dzieci, wnuki, no i chcielibyśmy też nie wybierać na przykład, czy kupić dziecku buciki, czy pojechać na przykład do opery. A nauczyciel powinien się cały czas rozwijać i mieć właśnie na to pieniądze. A my cały czas się borykamy, żeby w ogóle starczyło na podstawowe potrzeby.
Czy nauczyciele w szkołach są wspierani różnymi narzędziami, które potrzebne są do realizacji programu nauczania?
Czasami Rada Rodziców może zaproponować takie wsparcie, więc mamy na przykład, no nie na tyle, ile potrzebujemy może, ale akurat w naszej szkole mamy zapewnienie, zamieniony częściowo chociaż papier do drukarki, natomiast laptopy czy tam jakieś inne, nie, to większość mamy we własnym zakresie po prostu.
No pytam o to, bo funkcjonują dzienniki elektroniczne.
Tak.
To kiedy nauczyciel wpisuje te oceny, różne notatki i tak dalej?
No bardzo często robimy to oczywiście po godzinach pracy, bo gdybyśmy mieli w czasie lekcji, to zanim się otworzy, no to by już przeleciało parę minut lekcji, więc bardzo często robimy to po lekcjach, przed lekcjami, no i bardzo często w domu.
Na własnym sprzęcie?
Oczywiście. Drukujemy też bardzo często na własnym sprzęcie, bo czasami na przykład albo zepsute, albo nie ma tuszu, albo no, chociaż dyrektor się bardzo stara, nie można powiedzieć, że w naszej szkole naprawdę nieźle, wiem, że w innych mają dużo bardziej, ale dużo robimy w domu.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Historia była bardzo trudna. W porównaniu do tego, jak się uczyliśmy dużo historii, nasza klasa przynajmniej, była bardzo trudna. WOS był łatwy. WOS był okej, taki, że dało się na myślenie, nawet niektóre dało się wyczytać z innych zadań, a historia była trudna i naprawdę ciężko.
Nawet jak rozwiązywałyśmy różne testy przed egzaminem, to dobrze nam wychodziło, ale teraz w ogóle strasznie.
W porównaniu właśnie do tych wszystkich z poprzednich lat, to może nie, że forma, ale było więcej z pierwsza wojna. No były takie
zawsze
rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, bo zazwyczaj nauczyciel nam mówią tak schematycznie, co zazwyczaj jest, a tu było bardzo dużo nowych rzeczy.
Innych dat, inaczej też napisanych trochę zadania. Dynastie w ogóle z kosmosu wzięte. Nie jakieś Piastowie i nie Jagiellonowie, których się spodziewaliśmy, tylko nawet nie umiem tego wypowiedzieć, bo tak, ja jak zobaczyłam to naprawdę, mówię, Matko Boska, jedyne zadanie, którego byłam pewna, to o barok pytanie.
Ten egzamin, jak on potem się przekłada na to, że zostaniecie przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej?
No, bardzo się przekłada, bo mam za te egzaminy 100 punktów, także musimy jak najlepiej napisać.
A jeszcze rywalizujemy z 8 klasami, wiadomo, plus do tego jeszcze mamy zmniejszone ilość oddziałów. A musimy ten egzamin napisać tak naprawdę jak najlepiej umiemy, żeby się gdziekolwiek dostać.
My się bardzo stresowałyśmy, bo nie wiedziałyśmy, czy się w ogóle egzamin odbędzie i tak naprawdę egzamin sam w sobie już jest stresujący, a jeszcze dodawanie takich dodatkowych rzeczy to jest naprawdę, no, ciężko to wytrzymać.
Ale myślisz o strajku nauczycieli?
Ogólnie mówię o wszystkim, co się dzieje teraz. Strajk nauczycieli, no, najbardziej się bałyśmy, że nie będzie egzaminu i że my będziemy pisać w sali gimnastycznej. Na szczęście tak się nie stało. I pisaliśmy normalnie, na szczęście. No mam nadzieję, że jutro też tak będzie.
Ale popieramy nauczycieli. Wydaje mi się, że im się należy trochę więcej niż faktycznie dostają, bo jest to praca w szkole, jest to też praca w domu i też kształtują nas. Gdyby nie oni, to co? To byśmy nie byli tak dokształceni, jak jesteśmy teraz. No kto by to robił?
Czy uważacie, że jesteście taką łatwą młodzieżą, łatwym pokoleniem?
No myślę, że nie. Ciężko z nami jest współpracować, bo jednak każdy jest inny i ciężko, myślę.
Wydaje mi się, że co roku rocznik jest inny i co roku jest to coś nowego dla nauczycieli, więc to jest też właśnie wymagająca praca. Co roku jest coś innego.
A rozmawiacie o tej sytuacji z rodzicami w domach? Jakoś to dyskutujecie?
Mi w ogóle wszyscy z rodziny mówią, że mam się nie przejmować, że mam się po prostu skupić na sobie, a nie myśleć o wszystkim innym. Tak samo nam pan dyrektor powiedział, że nie przejmujcie się, ja zrobię wszystko, żeby egzaminy były.
Bo są sprawy dorosłych i są sprawy...
Tak. Dokładnie, dlatego powiedzieli nam, chociaż wiadomo, to nie jest takie łatwe nie przejmować się tym, jeżeli przygotujemy się naprawdę długo do tych egzaminów, dużo się uczyliśmy naprawdę i później nagle, że nie ma egzaminu, to ja nie wiem, co ja bym zrobiła.
Czy czujecie się zakładnikami nauczycieli w tej chwili w kontekście strajku?
Nie, wydaje mi się, że nie. Można by było powiedzieć, że jesteśmy jakoś tak bardzo poszkodowani, ale jeżeli to ma mieć jakiś dobry cel i jeżeli mają faktycznie dostać więcej pieniędzy, wydaje mi się, że jesteśmy duże i sobie poradzimy. Więc dałyśmy radę bez nauczycieli, których znamy. Faktycznie w komisji była jedna nauczycielka, którą znamy, druga była nam nieznana, ale sobie poradziłyśmy. Wydaje mi się, że to było mniejsze znaczenie, czy znamy nauczyciela, czy nie.
Myślę, że to nie ma znaczenia, jaki nauczyciel. Ważne, żeby się po prostu odbyło i skupić się na swoim arkuszu, robić swoje same zadania oczywiście.
To co jeszcze o ósmoklasistom byście powiedzieli, bo oni za tydzień walczą?
Że życzymy im powodzenia, ale żeby im nie poszło lepiej niż nam. Żebyśmy się bardziej dostały niż oni wszyscy.
Wiemy, że oni też mają inny typ zadań, mają więcej zadań otwartych, ale mają na przykład 3 przedmioty, a nie, nie wiem ile nie liczyłam, ale 14. No może bez WF-u religii, EDP. Życzymy im po prostu powodzenia, ale nie możemy porównywać jakby swoich arkuszy, no bo mamy inne zadania całkowicie. Oni mają więcej zadań otwartych, a mamy wszystkie zadania zamknięte oprócz rozszerzonego języka, matematyki i polskiego.
No jednak spotkacie się z nimi na tych egzaminach wstępnych, czy w ogóle na listach przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej?
No spotkamy się z nimi, wiadomo, jeszcze młodszym, bo to też są sześciolatki. No i oni mają jakby też inaczej rekrutację prowadzoną. Wiadomo, nie będziemy z nimi w klasie, ale chcielibyśmy
ale
mieć więcej miejsc.
Zabierali, nie?
Zabierali, wiadomo. Każdy chciałby się dostać do bardzo dobrej szkoły, do bardzo dobrego liceum. Zobaczymy, jak
a zostałyśmy tak naprawdę z góry wsadzeni wszyscy do zawodówek przez nasz samorząd. Więc to też jest kwestia taka niefajna.
Czego byście chcieli, żeby...
Zwiększenia oddziałów w liceach, bo chyba prezydent miasta nie wie, jakie jest faktycznie zainteresowanie liceami w naszym mieście. A właśnie idzie nasz dyrektor.
To jest moja kochana klasa. To jest klasa sprzed 30 lat. Tak kiedyś wyglądała szkoła, jak oni wyglądają. Syrelik przyszłości.
Czyli czego sobie jeszcze teraz życzą na teraz gimnazjaliści?
No, większa ilość oddziałów. To faktycznie...
Rozprawki na polskim.
Tak, i rozprawki na polskim.
Ale na to już nie mamy wpływu, a na oddziały mamy jak najbardziej. I liczymy, że jednak się to zmieni.
Co do nauczycieli?
Żeby wygrali ten strajk.
Żeby dopięli swego, bo im się to należy.
Oni też nas bardzo wspierają, więc my ich też będziemy wspierać.
Zawsze oni są przy nas, no my jesteśmy przy nas.
Także życzymy powodzenia.
Całość naszych działań przez nie tylko ostatni tydzień, ale wcześniejsze szło ku temu, aby jak najbardziej uchronić uczniów od emocji, które towarzyszą nam dorosłym i problemów, które są problemami dorosłych.
Piotr Szmytkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
Staraliśmy się, aby uczniowie mogli jak najspokojniej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w 100% odizolować od tego, co się toczy w życiu, zresztą wchodzą w to dorosłe życie, więc też chyba by było niewłaściwe. Natomiast chcieliśmy, aby ich nie obarczać problemami dorosłych.
W kierowanej przez pana szkole ponad 90% nauczycieli strajkuje. Pan jako dyrektor nie może tego zrobić.
W tej całej sytuacji muszę powiedzieć, że chyba my jako dyrektorzy, bo tak mogę się wypowiadać, jesteśmy przede wszystkim bardzo zmęczeni i występujemy w podwójnie. Z jednej strony jesteśmy dyrektorami szkoły, ale przede wszystkim zawsze jesteśmy najpierw nauczycielami. Ja swoim nauczycielom zawsze powtarzam, że jeszcze przed funkcją nauczyciela jest jeszcze jedna ważniejsza rzecz. Najpierw jesteśmy ludźmi. Potem jesteśmy nauczycielami, a dyrektorem bywa się po prostu.
Protest wziął się z tego, że najpierw nauczyciele chcą zawalczyć o zachowanie godności jako ludzi, no i potem jako osoby, które wykonują bardzo poważny, potrzebny zawód nauczyciela?
Jest bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że swoim nauczycielom, sobie, swoim uczniom i wszystkich, których spotykam na swojej drodze życiowej, powtarzam, że każdy z nas godność niesie w sobie. Z tej godności nikt nie jest w stanie nas obedrzeć poza nami samymi. To też, kiedy rozmawiałem ze strajkującymi, wtedy, kiedy zapadła decyzja o tym, że odbędzie się egzamin gimnazjalny, powiedziałem, że nikt nie obdziewa, żaden dyrektor nie obdziewa nikogo z godności, żaden prezydent miasta nie obdziewa nikogo z godności, bo tą godność mamy w sobie. I jeżeli tak podchodzimy do życia, to znaczy, że walczyliśmy o godne warunki pracy, a nie o swoją godność. Bo ja uważam, że ja o godność nie muszę walczyć w żaden sposób, natomiast o godne warunki pracy tak. I to jest ta subtelna różnica, którą ja jako człowiek, a nie jako dyrektor mogę przekazać.
No niemniej chyba możemy mówić o tym, że w ostatnich latach zawód nauczyciela uległ pewnej degrengoladzie.
Tak, zawód nauczyciela uległ deklasacji, ale wszyscy za to niesiemy odpowiedzialność. Wszyscy jako społeczeństwo i dopóki wszyscy jako społeczeństwo nie uznamy tego faktu, my jako nauczyciele, my jako rodzice, my jako dziennikarze, my jako każdy pracujący, każdy z nas przeszedł przez szkołę lub przejdzie przez szkołę. To jest droga, która każdemu z nas jest wytyczona. Każdy z nas na tej drodze, jak w życiu, spotyka dobre chwile, złe chwile. Nie da się tego oddzielić. Natomiast myślę, że jako społeczeństwo przed nami jest jeszcze bardzo długa droga, aby właśnie odbudować szacunek do zawodu nauczycielskiego. Mam nadzieję, że ta sytuacja, która się teraz wydarzyła, temu się przysłuży. I jeżeli temu się przysłuży, to efekt zostanie osiągnięty, niezależnie od tego, czy będzie to efekt materialny, czy nie. Myślę, że ten pierwszy efekt jest dużo ważniejszy. To, co wydaje mi się dobre, jeżeli można w ogóle mówić o tej sytuacji, że coś dobrego jest, to to, że zaczyna mówić się o debacie na temat oświaty, o debacie na temat roli nauczyciela w życiu społeczeństwa. Bo często się mówi o oświacie w perspektywie kosztów, ile to kosztuje, ile samorząd, ile ministerstwo dopłaca. Ja myślę, że szkoła nigdy nie będzie dochodowa, dlatego że jest to inwestycja. Inwestycja zakłada wkład finansowy. Po latach ten wkład może być bardzo efektywny. To są przyszli prawnicy, nauczyciele, lekarze, redaktorzy, posłowie, może prezydenci. Tego nie wiemy, ale patrząc z perspektywy każdej szkoły, proszę zobaczyć, ilu wspaniałych ludzi możemy w każdej szkole znaleźć, którzy opuścili mury tej szkoły. I to jest chyba ważne, żebyśmy to zauważyli wszyscy jako społeczeństwo.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Ola, Natalia, Mateusz, tegoroczni maturzyści. Jesteście już pełnoletnimi osobami, to mogę was zapytać o to, jaki jest wasz stosunek do strajku nauczycieli. Co o tym myślicie? Jak was do tego przygotowano? Czy w ogóle przygotowano? Jakie macie zdanie na ten temat?
Spodziewaliśmy się, że będzie strajk i ja na przykład popieram nauczycieli w tym strajku, no ponieważ uczą dzieci, no i zasługują na większe zarobki.
Oczywiście też jestem za nauczycielami, bo wiem, ile robią dla uczniów, wiem, ile robią też dla rodziców, bo jak niektórzy twierdzą też, po stronie nauczycieli jest ta część wychowania ucznia i dziecka. No oczywiście mówiłam, że jestem za nimi, ale oczywiście też bym chciała, żeby do tych matur doszło, więc mam nadzieję, że do matury wszystko się rozwiąże i napiszę maturę i ją zdam.
Mi też się wydaje, że ten strajk jest potrzebny, że to jest naprawdę bardzo ważny zawód i no, powinni być lepiej wynagradzani za to, co robią, ponieważ kształcą każdego człowieka, czyli powinni być lepiej wynagradzani, mieć lepsze życie jakby, a ten strajk może do tego doprowadzić, więc liczę na to, że im się uda, ale także chciałbym też przystąpić do matury, więc no, mam nadzieję, że się skończy szybko i wszyscy będą zadowoleni.
Dyskutujecie o tym między sobą, w rodzinie, z rodzicami, co oni na to?
Czy dyskutują? Tak, dyskutują. No, z babcią najczęściej dyskutuję o tym. Babcia też podziela ten temat, że powinni właśnie nauczyciele strajkować, powinien ten strajk dojść do skutku i no, powinno jakby na ich stronę to wyjść, żeby mogli więcej zarabiać, żeby było dla nich lepiej. Babcia też właśnie mi mówi, że ma nadzieję też, że się skończy szybko, bo chciała, żeby jej wnuk podszedł do matury.
Czy w ogóle coś rozumiecie z całej tej polityki? Oglądacie przecież telewizję, słuchacie radia.
Moim zdaniem to, co ja usłyszałam, jakie zaproponował rząd dla nauczycieli rozwiązanie, no wydało mi się śmieszne, ale wbrew pozorom też nie jestem przekonana, żeby nauczyciele tego, czego oni oczekują, aż takich wysokich tych podwyżek, to też tego raczej może nie dostaną. Życzę im, żeby było lepiej niż jest. Mam też dużo znajomych, których rodzice są nauczycielami i wiem, jak to wygląda, że to nie jest tak, jak większość osób wyobraża sobie, że tak jak moi rodzice pracują na przykład załóżmy te 8 godzin dziennie i wracają do domu. Też tak samo się mówi teraz w mediach, że o nauczyciel tylko pracuje 8 godzin, wraca do domu i ferie wolne i wakacje wolne. Ale ja dobrze wiem o tym, że nauczyciel wraca do domu, uzupełnia dziennik, co też dużo czasu nad tym spędza, sprawdza pracę, przygotowuje się następnych zajęć, bo każda klasa inny materiał, teraz jeszcze doszły 8 klasy. Będą nowe klasy liceum, bo będą po podstawówce 8-letniej, więc to też jest teraz więcej pracy, szkolenia. To też wszystko pochłania czas i w weekendy, i po zajęciach w tygodniu.
Pytam o to rozumienie, bo będziecie na przykład zdawali egzamin z WOS-u, powiedzmy, tak? Na maturze, może się komuś przytrafi. No to czy już jesteście przygotowani do rozumienia takich strategii politycznych?
Ja ogólnie nie interesuję się tym, bo nie lubię ogólnie polityki i polityków. Dlatego też popieram nauczycieli, bo moja babcia też jest emerytowanym nauczycielem i też jej zarobki jakieś nie były super. A głos się przy tym też traci, jak się mówi do dzieci, szczególnie, że bardzo ciężko jest nauczyć kogoś czegoś, szczególnie jak druga osoba tego nie chce, ale musi chodzić do szkoły. No, ale ogólnie to za polityką to ja nie przypadam.
Często się słyszy w mediach, że to się wszystko robi dla dobra dzieci, dla dobra młodzieży, że wy tak chcecie. Czy was ktoś o zdanie w ogóle pyta? Czego wy chcecie w szkole?
Różnie to bywa. Czasem nas o to pytają, czasem nie. Znaczy w większości program jest, jaki jest. No, w każdej szkole uczą tego samego, więc no, wydaje mi się, że jakby te potrzeby uczniów są spełniane. W niektórych szkołach lepiej, w niektórych szkołach gorzej, ale są spełniane, więc wydaje mi się, że no, że tak.
Jako uczniowie dobrze się czujecie w polskim systemie edukacji?
Tak, oczywiście. No, w wielu szkołach już byłam. W każdej szkole jest to samo nauczane, ale w inny sposób. I moim zdaniem nie żałuję tego, że poszłam do takiego liceum, jakiego poszłam. Nauczyłam się tu w różny sposób wiele rzeczy i jestem z tego zadowolona. Mam nadzieję, że jeżeli podejdę do matury, to w dobry sposób ją zdam i to tylko dzięki nauczycielom właśnie tutaj w drugim liceum.
A czy szkoła wam daje coś ponad wiedzę? Co jest dla was wartością w szkole?
Ja ogólnie przychodzę do szkoły, żeby się czegoś nauczyć, tak? To jest normalne, każdy uczeń przychodzi. I po prostu daje mi taką motywację do tego, kim chcę być. W ogóle liceum to jest chyba najlepszy okres w życiu, ponieważ wtedy tak sobie uświadamiamy, bo mamy różne przedmioty, różne rozszerzenia, które doprowadzą do tego, kim w przyszłości będziemy. I szkoła daje nam to, że możemy, da przynajmniej, że możemy sobie wybrać, jakie przedmioty chcemy rozszerzać i w ogóle. I to jest bardzo fajne, ponieważ uczymy się już i potem możemy wykluczyć, kim na przykład nie chcemy być, bo nie nadajemy się do tego.
Oczywiście, że każdy przychodzi też do szkoły po to, żeby się z kimś spotkać, porozmawiać, powygłupiać. No nawet na takim poziomie, jakim teraz jesteśmy z nauczycielami, to nawet z nauczycielami często można porozmawiać o najprostszych rzeczach w życiu, po lekcjach, czy nawet tak mamy jakieś zajęcia pozalekcyjne, typu konsultacje, coś poprawiamy i poprawimy, na przykład sprawdzian, rozmawiamy sobie z na przykład matematyczką i rozmawiamy o tym, najczęściej teraz tematem, no oczywiście no, dla maturzystów to są matury. To, co będziemy robić po szkole, to, co było kiedyś. I tak właśnie rozmawiamy z nauczycielami, jak to oni to przeżywali, jak przeżywały ich dzieci, czy załóżmy już nawet wnuki, bo to różnie bywa. Przychodzimy do szkoły po to, żeby też właśnie poczuć takiego, znaczy poczuć coś innego niż tylko nauka, bo to nie jest miejsce, w którym się tylko uczymy, jednak poznajemy nowe osoby i rozmawiamy o różnych innych sprawach niż właśnie jakieś przedmioty, których się uczymy.
A czy szkoła też jest takim miejscem, gdzie możecie otrzymać pomoc, jak coś się w waszym życiu czasami nie udaje?
Oczywiście, że tak. No, w szkole jest pani pedagog, którą można przyjść z nią, zawsze można z nią porozmawiać, takie samo jak w każdej szkole. Ja nie miałem takiej sytuacji, żebym potrzebował pomocy, ale na pewno były takie osoby, które potrzebowały i w naszej szkole dostały tą pomoc. No, mamy tutaj osoby, które są odpowiednie do tego, żeby pomagać innym.
A pytam o to, bo często mówi się o różnych zagrożeniach, które czyhają na młodych ludzi.
No tak, pewnie jest dużo takich zagrożeń. No, naśmiewanie, tam wyzywać mogą różnych, dręczyć po tego i zawsze można się zwrócić do takich osób w szkole i wydaje mi się, że to właśnie bardzo dobrą jest rzeczą, a u nas w szkole jest to i wydaje mi się, że nie ma u nas takich problemów.
Dużo wsparcia jest od nas u nauczycieli, bo ja miałam taką sytuację i naprawdę większość nauczycieli jest bardzo wyrozumiałych i nawet jeżeli na przykład coś się stało u mnie w rodzinie czy coś, cokolwiek by się stało, to wiem, że ci nauczyciele są tak bardzo wyrozumiali, że nawet gdy jest mowa o jakimś PSO czy coś i jest jakiś termin, że 2 tygodnie do zaliczenia pracy, to ja wiem, że mam go więcej po prostu i otrzymuję to wsparcie od nauczycieli. No i też pytają się na przykład, co u mnie. To jest właśnie fajne, że mają kontakt dobry z uczniami.
Rozumiem, że to zależy od tego w ogóle, jaka jest komunikacja między ludźmi i jacy są ci ludzie po prostu.
Tak, właśnie to jest dobre, jak przykręcają tą śrubę, bo wtedy ma się więcej motywacji i naprawdę ci nauczyciele starają się, żebyśmy byli po prostu lepsi, żebyśmy coś wynieśli i na przykład jak ja kiedyś no nie byłam za dobra z matematyki, to teraz dzięki właśnie nauczycielce z matematyki zrobiłam bardzo duży postęp.
Czyli nauczyciel może być autorytetem dla was, młodych ludzi?
Oczywiście, że z pewnością może być autorytetem. Dużo nauczycieli u nas w szkole właśnie, nie wiem jak to ubrać słowa, bo wiele można by mówić właśnie na temat naszych nauczycieli, bo każdy jest oczywiście inny. Z każdym inaczej można porozmawiać. Oczywiście są też uczniowie, którzy nie potrafią rozmawiać z nauczycielem, ale to już jest ich indywidualna sprawa. Moim właśnie zdaniem dużo nauczycieli jest wyrozumiałych i od nich też możemy się właśnie nauczyć takiej wyrozumiałości, bo no, uczniowie zdarzają się, jacy się zdarzają, są denerwujący, często nie słuchają bądź przeszkadzają w lekcji, a mimo to nasi nauczyciele wytrwale stoją na czele i próbują nas czegoś nauczyć. Docierają oczywiście do osób, które chcą czegoś się nauczyć i za to im bardzo właśnie dziękuję.
Czy nauczyciel jest takim zawodem zaufania społecznego?
Zaufania, czy jest zawodem zaufania? No ciężkie pytanie w sumie. No, zawodem zaufania. No, wydaje mi się, że chyba jest takim zawodem na zaufanie, no bo rodzic wysyłając swoje dziecko do szkoły musi mieć jakieś tam zaufanie do każdego nauczyciela, przez który przejdzie i ma nadzieję, że nauczy go czegoś, żeby potem mogło być dobrym człowiekiem, tak? Żeby mogło mieć pracę, dom, rodzinę. I nauczyciel właśnie, jeżeli powierzony dobry zaufanie nauczyciel, może być właśnie takim zawodem na zaufanie.
Słucham, bo... bo chcę wiedzieć.
Dariusz Górny z zawodu jest architektem. Praca jest jego pasją. Od kilku lat pełni funkcję architekta miejskiego. Izabeli Patek opowiedział o tym, co fascynuje go w jego pracy.
Czy chciał być pan architektem już od dzieciństwa?
Decyzja przyszła później, wynikała może nie z jakiegoś daru z góry, tylko raczej z głębokiej analizy, co chciałbym w życiu robić. I ponieważ czułem, że mam różne zdolności w różnych kierunkach, to ten wybór był w zasadzie takim wyborem przemyślanym i w trybie analizy raczej.
Od dzieciństwa malował pan domki i różne budynki, czy nie?
Tak, oczywiście, ale bardzo lubiłem bawić się klockami. Myślę, że taka sprawność manualna też towarzyszyła mojemu wczesnemu dzieciństwu i myślę, że to też był jakiś przyczynek do tego, że taką podjąłem decyzję, a nie inną.
Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać architektem? Długo trzeba ćwiczyć rysunek?
To się trochę zmienia. Oczywiście w czasach, kiedy ja podejmowałem tę decyzję i startowałem na studia architektoniczne, rysunek był kluczowym elementem umiejętności projektantów. Dzisiaj to się troszeczkę zmieniło, no mamy do dyspozycji komputery i obserwuję takie zjawisko troszeczkę zmniejszenia się poziomu zdolności rysunkowych wśród młodzieży, również architektonicznej, ale to jest jakoś tam rekompensowane. No to jest taki zawód, który może być uprawiany na 1000 różnych sposobów, bo to nie tylko chodzi o to, że można projektować budynki, ale można zajmować się przestrzenią w sensie bardziej ogólnym. Można projektować detale różnego rodzaju, zajmować się krytyką architektury. Naprawdę jest to bardzo szerokie spektrum możliwości dla osoby, która posiada ten zawód.
Czy kiedy tworzy pan jakiś projekt, najpierw ma go pan w wyobraźni i potem przelewa na papier? Skąd pan czerpie pomysły? Jaki jest pana proces twórczy?
To jest bardzo różnie. Oczywiście główną inspiracją są warunki i otoczenie, ale również możliwości. Warto mieć bazę danych taką, nie mówię o bazie danych w komputerze, tylko o bazie danych, takiej bazie w głowie, że tak powiem. To znaczy bardzo pouczające są podróże, bo człowiek nabiera pokory wtedy, niekoniecznie musi każdą rzecz uważać za epokowe odkrycie i pomysł, który tylko jemu jest dany, ale te wszystkie czynniki, doświadczenie, warunki zewnętrzne, inwestor, bo w końcu to projektujemy dla ludzi, inwestorzy narzucają jakieś warunki też brzegowe. Te wszystkie elementy są bazą do tego, żeby podejmować potem decyzje projektowe i te wizje, bo mówi się, że architekt jest człowiekiem z wizją, czasami się z tego śmieję, bo najczęściej jednak wynik ostateczny to jest ciężka praca, a nie jakieś objawienie, które spływa na człowieka w pierwszym dniu czy w pierwszej chwili, kiedy dane zamówienie spływa.
Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na architekta? Czy właśnie większe znaczenie mają te jego zdolności plastyczne, czy też na przykład ścisły umysł, czyli umiejętności matematyczne? Na pewno przy projektowaniu różnych budynków znaczenie ma również znajomość matematyki.
No to jest właśnie to, co jest bardzo pociągające w zawodzie architekta i co właśnie leżało u podstaw mojej decyzji między innymi, że postanowiłem ten zawód uprawiać. Rzeczywiście architektura jest wypadkową bardzo wielu czynników i te sprawy estetyczne są bardzo ważne, ale na drugim biegunie jest czysta matematyka, tak jak pani mówi. Trzeba mieć zdolności i w tej dziedzinie, ponieważ dopiero ich skrzyżowanie daje efekt końcowy, który może być satysfakcjonujący i dla przyszłych inwestorów, jak i dla samego projektanta, bo to przecież, żeby uprawiać zawód, trzeba z tego czerpać satysfakcję, nie tylko jakąś tam materialną, ale również satysfakcję taką ludzką.
Co daje większą satysfakcję? Projektowanie nowego budynku? Czy lepiej się pan czuje, gdy zajmuje się pan rewitalizacją jakiegoś obiektu zabytkowego, dla którego znajduje pan nowe funkcje?
Myślę, że projektowanie w każdym wymiarze jest bardzo interesujące i oczywiście satysfakcja wynika niekoniecznie z tego, czy pracowaliśmy nad obiektem już istniejącym, czy tworzymy coś od zera. Myślę, że w takim powszechnym odbiorze to bardziej atrakcyjny jest ten moment, kiedy stajemy przed pustym terenem, pustą kartką i potem jest efekt w postaci budynku, no, który jakoś tam przechodzi do historii bez względu na jego jakość, ale jednak tutaj efekty naszej pracy są, oddziaływują przez bardzo wiele, wiele lat, bo buduje się na dziesięciolecia, setki lat, a nawet tysiące, bo przecież jest wiele zabytków, które oglądamy z przyjemnością, a które mają właśnie taką przeszłość. Także jeżeli miałbym się wypowiedzieć na temat, czy przyjemniej, łatwiej jest projektować w zastanym miejscu, czy budować rzecz nową, nie rozróżniam takich satysfakcji. Można równie dobrze zrobić obiekt istniejący, doprowadzić go do takiego stanu, że rzeczywiście on osiąga zupełnie nowe wartości, równie satysfakcjonujące jak obiekt nowy.
Czy w tym zawodzie czasami bywa nudno? Bo żeby stworzyć jakiś projekt czy wykonać jakąś pracę, to każda praca wiąże się z pewnego rodzaju powtarzalnością, wykonywanie czynności, które właśnie mogą wydawać się nudne, ale które trzeba wykonać, żeby ten wielki projekt, wielkie przedsięwzięcie powstało.
Powiem pani w ten sposób. Nasz zawód w tej chwili jest w zasadzie w dużej mierze zawodem menedżerskim i zanim zacznie się projektować, to mamy całą masę różnych działań, które trzeba przebrnąć, a które nie są pasjonujące specjalnie, bo mamy do czynienia trochę z mitręgą taką urzędniczą, załatwienie tych wszystkich wyjściowych dokumentów, które pozwolą w ogóle wejść w proces projektowania, a następnie po pozwoleniu na budowę również żeby przystąpić do realizacji, to masę rzeczy takich formalno-prawnych trzeba jeszcze załatwić. To jest, nie powiem, że to jest pasjonujące, bo to jest po prostu zwyczajna taka mitręga formalna, ale także na tym etapie trudno mówić o jakiejś pasji. Ale oczywiście rekompensata jest w postaci radości tworzenia potem jakiegoś projektu na papierze czy w komputerze. No a już zupełnie inną satysfakcją jest oglądanie potem dzieła własnego, już zrealizowanego, bo to faktycznie jest bardzo przyjemne.
Jak długi jest ten proces twórczy? Projektując domek jednorodzinny, jak długo to w pana przypadku trwa?
Bardzo różnie, bo przy domkach jednorodzinnych w momencie, kiedy projektujemy pod potrzeby inwestora, no to w zasadzie regułą jest, że odbywamy kilkanaście spotkań z tymi przyszłymi użytkownikami i najpierw jest praca nad koncepcją tak zwaną, czyli projektem, który jeszcze nie jest skierowany do realizacji, natomiast ma pokazać tym przyszłym użytkownikom, jak będzie ta przestrzeń tego domu zorganizowana, jak będzie wyglądał od strony estetycznej. Także to jest dużo rysowania i to bywa różnie. No, czasami po kilku spotkaniach dochodzimy do wspólnych wniosków i ten proces już przejścia na projekt budowlany, który trwa tam przy domku jednorodzinnym powiedzmy kilka tygodni, to dojście jest dosyć szybkie. Natomiast czasami zdarza się, że to są wielomiesięczne prace i warunkiem podstawowym jest usatysfakcjonowanie naszego inwestora, ale jednocześnie osiągnięcie własnej satysfakcji, bo przecież nie każda rzecz może być zaakceptowana w przestrzeni.
Podobno o gustach się nie dyskutuje. Właśnie z pana osobistymi poglądami na piękno, na wygląd estetyczny budynku. Co się dzieje w pana głowie, kiedy pojawia się inwestor, który ma poglądy estetyczne zupełnie rozbieżne z pana koncepcją. Krótko mówiąc, jeśli zgłosi się do pana taki klient, który na przykład chce, żeby zaprojektować mu budynek, powiedzmy o nim po prostu kiczowaty, brzydki, nieestetyczny. Zgłosiłby się do pana klient, który chciałby mieć jakieś potłuczone talerze jako elewacje umieszczone albo lusterka, tak jak to zdarzało się na przykład w latach 80., żeby była taka przedziwna moda. Ktoś inny z kolei będzie próbował stylizować dom, powiedzmy, na dworek szlachecki, ale do tego jeszcze wymyśli sobie tak przedziwne ozdoby, które w żaden sposób do tego stylu nie pasują. Co się z panem wtedy dzieje? Czy pan stara się przedstawić mu swoje poglądy estetyczne, czy też jednak być w zgodzie z klientem?
To jest jeden z aspektów też tego zawodu, że trzeba być psychologiem i umieć rozmawiać z klientem i przekonać go do wielu rzeczy. No są rozwiązania, które wykształconemu architektowi po prostu nie przejdą przez ręce, bo to mamy, wszyscy wiemy, że są pewne granice. Mówi się, że się o gustach nie dyskutuje, ale jednak są pewne kanony, które są oczywiste i pewne rzeczy są po prostu niedopuszczalne. Przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną i to też trzeba uświadamiać inwestorom. To nie jest tak, że my wymyślimy sobie jakiś karkołomny, szkaradny dom. Oczywiście takie osoby pewnie nie wiedzą, że są te domy szkaradne czy nie do przyjęcia, ale trzeba przekonywać, bo z tej przestrzeni korzystamy wszyscy i musimy patrzeć na niektóre rzeczy. Czasami to wywołuje uśmiech, czasami wywołuje wzruszenie ramion, ale czasami są to rzeczy, które są po prostu irytujące, bo rzeczywiście zbudowanie budynku w takiej przestrzeni jest brzemienne w skutki na dziesiątki czy setki lat.
To, jak wygląda pana praca teraz, jest zgodne z pana wyobrażeniem sprzed lat? Krótko mówiąc, czy jest pan zadowolony z podjętej decyzji przed laty wyboru tego zawodu?
Zawód ma na pewno mnóstwo zalet, także jestem zadowolony, aczkolwiek oczywiście pojawiło się wiele elementów, których nie przewidywałem w momencie, kiedy wybierałem tą drogę kariery, ale tak to jest, że nie wszystko da się w życiu przewidzieć, natomiast te elementy, które są wartością tego zawodu, na pewno są satysfakcjonujące i do dzisiaj i mogę powiedzieć, że zachowałem w sobie radość z tego, co robię w bardzo wielu przypadkach. Oczywiście to w jakiś tam sposób ewoluuje cały czas i chciałoby się pewnie budować rzeczy dużo większe i dworce lotnicze czy takie rzeczy, ale niestety proza życia też czasami jest taka, że trzeba zbudować gdzieś tam komuś jakąś altankę. Taki mamy zawód, że ta altanka też jest istotna w przestrzeni i należy ją potraktować równie pieczołowicie, jakby się traktowało właśnie ten wspomniany dworzec lotniczy.
Z Dariuszem Górnym rozmawiała Izabela Patek.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Mateusz Rządkowski jest młodym człowiekiem, znanym już słuchaczom Radia Zachód. Dzisiaj spotykam się z Mateuszem po to, żeby opowiedzieć o pewnej potrzebie, która się pojawiła.
Witam serdecznie. Taką mamy potrzebę, że niestety nasze auto się psuje, coraz gorzej zaczyna jeździć i rozpocząłem zbiórkę na nowsze auto, ale niestety trochę kosztuje i postanowiłem poprosić ludzi o wsparcie.
Poruszasz się na wózku z powodu twojej choroby, ale jesteś bardzo aktywnym, niezależnie od twoich ograniczeń, człowiekiem.
Tak, spełniam swoje pasje, marzenia, zbieram autografy, co też w poprzednich audycjach o tym mówiłem, ale niestety mieszkam na wsi i bez transportu nie miałbym szansy tego spełniać i podróżować. Ale też auto jest potrzebne do codziennego użytku, w wyjazdach na turnus czy do lekarzy na kontrolę, także bez auta też byłbym uziemiony w domu.
To musi być taki specjalnie przygotowany dla ciebie samochód.
Tak, myślimy właśnie o jakimś takim większym busie, bo mój wózek elektryczny też jest dosyć duży. Ja sam też jestem po operacji kręgosłupa i do osobówki nie miałbym się jak nachylić. Dlatego też musi być to coś większego i dostosowane do moich potrzeb. Jest taki specjalny fotel, o którym myśleliśmy, żeby dostosować, który pomógłby mnie wsadzić do auta.
Na co dzień transportem Mateusza zajmuje się pan Adam, tato Mateusza. Jakie trzeba by było spełnić warunki, żeby to było auto dobre dla Mateusza?
W tej chwili na przykład to wszystko rentnie wsadzamy Mateusza do samochodu z żoną razem. Mamy oczywiście takie podjazdy zrobione. Wjeżdżam tym elektrycznym wózkiem do samochodu z tyłu. To tak wygląda. No a wsadzanie Mateusza do samochodu to wszystko rentnie. Żona pomaga mi, jesteśmy we dwoje, która też choruje na kręgosłup. No i tak jakoś sobie radzimy do tej pory.
A chodziłoby o to, żeby na przykład było jakieś pneumatyczne urządzenie do tego, żeby wózek zainstalować w samochodzie?
Są takie. Właśnie Mateusz wspomniał siedzenia z przodu, gdzie po prostu podjeżdża się takim wózkiem do samochodu i to siedzenie zaczepia się, podnosi Mateusza do góry i wjeżdża do samochodu. I właśnie to by było najlepsze takie rozwiązanie, żeby po prostu odciążyć tą żonę i ten kręgosłup, i żeby Mateuszowi było wygodniej.
Pani Ireno, no rzeczywiście kilkunastoletnia opieka nad Mateuszem też wpływa i na państwa zdrowie, na pani kręgosłup między innymi.
Tak, tak, kręgosłup czasami odmawia mi posłuszeństwa, natomiast tak jak mąż wspomniał, na pewno wygodniej byłoby nam, kiedy samochód byłby dostosowany lepiej niż ten, który mamy obecnie, bo te platformy, które są takie fajnie automatyczne, po których wózek można sobie wprowadzić, to jest szybciej i wygodniej.
To tak jak w miejskich autobusach z obniżonym poziomem.
Tak, tak, dokładnie coś takiego. Fotel, o którym Mateusz mówił, to jest moje marzenie, żeby zainstalować coś takiego w aucie, bo jest to wtedy dobra opcja dla mnie, kiedy na przykład mąż jest w pracy, a okazałoby się, że ja musiałabym z Mateuszem jechać sama, bo ten fotel występuje w dwóch opcjach. Pierwsza opcja to jest taka, że to siedzenie jest obracane i wysuwane z auta i na to siedzenie możemy wsadzić syna, ale wtedy no niestety musimy używać siły ręcznej, żeby go przesadzić z wózka na ten fotel. Natomiast druga opcja tego fotela jest taka, że cztery kółeczka na takiej podstawce, które spełniają funkcję kółek. od wózka. I ten fotel potem jest po prostu automatycznie wysuwany, podpinany do tych kółek i ja sobie mogę Mateusza, czy możemy sobie go wsadzić w domu, podjechać tym wózkiem, że tak powiem, wózkiem w cudzysłowie, do auta, zamontować ten fotel na specjalnych takich dwóch stopkach, ja tak mówię o tym, bo ja to po prostu dosyć szczegółowo wczytywałam się w to i to się po prostu już obraca i ten fotel już służy potem jako fotel w aucie.
Jaki może być udział w sfinansowaniu tego wózka Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, bo Mateusz jest osobą ubezpieczoną.
To już od kilku lat nie ma w tej chwili dofinansowania do zakupu auta. Było takie dofinansowanie, był program Pegas. Z tego programu zresztą też w ostatnim roku udało nam się jeszcze dostać dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego. To była bardzo fajna rzecz, bo z tego zawsze jakaś tam część kwoty, którą można było dostać z dofinansowania z PFRON-u, na pewno pomagała w planowaniu czy w zakupie auta. A teraz no niestety musimy w dużej mierze radzić sobie sami.
To dotyczy wszystkich innych osób z niepełnosprawnościami. Musicie sobie radzić Państwo sami.
Tak, i tak samo jest problem z dofinansowaniem na wózki elektryczne. No niestety też w tej sytuacji stajemy często przed takimi wyborami i szukaniem innych osób, które zechciałyby wesprzeć nas w takich akcjach. No nie jest łatwo.
To ile nam trzeba tak się dołożyć do tego wspólnego podróżowania autem?
Zbiórka jest ustalona na 50 tysięcy. To taka przykładowa kwota, ale auto to tak 40-45 tysięcy, ale też właśnie z dostosowaniem to wiadomo, że byłoby to droższe. I myśleliśmy właśnie nie o nowym aucie, tylko o takim około 5-letnim, bo to by było właśnie najlepsze auto.
Jak idzie zbiórka? Kontrolujesz ten przepływ ludzkich serc?
Tak, kontroluję. Teraz obecnie mamy 12%, to jest 6 tysięcy ponad. No i właśnie każde wsparcie się dla mnie liczy. Nawet najmniejsze i za każde jestem zawsze wdzięczny.
Gdzie mamy szukać tych informacji dotyczących zbiórki, gdyby ktoś chciał pomóc Ci?
To można znaleźć na moim Facebooku. Tam jest podany link na stronę pomagam.pl z moim takim adresem, gdzie można więcej szczegółów znaleźć. I wystarczy tam kliknąć, żeby zrobić wpłatę, wybrać bank, wpisać kwotę i myślę, że to wszystko. Każda złotówka jest na wagę złota i bardzo proszę o wsparcie, o pomoc i myślę, że mogę na Państwa liczyć.
Jestem przekonana, że Mateusz może liczyć na pomoc wielu z Państwa. Gdyby ktoś nie miał swojego profilu facebookowego i nie mógł się w ten sposób skontaktować z Mateuszem, wystarczy wpisać w internecie adres pomagam.pl/Mateusz_RZ. Każda wpłata, każda złotówka ma znaczenie. Wkrótce kolejne wydanie audycji. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.